Dzień dobry, Mielec. Hej, Mielec. Tuż przed wyborami samorządowymi rozmawiamy w studiu Hej, Mielec z kandydatką na prezydenta Mielca, dyrektorką Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu, panią Mirosławą Gorast. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim państwu.
Pani dyrektor, gorący czas przedwyborczy. Święta, no i będziemy praktycznie głosowali. Pani kandyduje z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Mielec, Nasz Powiat. Pewnie zaskoczenie, bo dużo kandydatów, wśród tych kandydatów jest pani, więc jest okazja, aby porozmawiać też o tych sprawach wyborczych, kampanijnych, a ja muszę zacząć od takiego pytania, które nurtuje chyba wielu. Jak to będzie z pani niezależnością, z pani samodzielnością w roli prezydenta miasta Mielca?
Dostałam już kiedyś podobne pytanie, zaraz po ogłoszeniu startu w kampanii. Wtedy odpowiedziałam, że jestem w 100% niezależna i dzisiaj odpowiem tak samo. Samodzielnie myślę, sama podejmuję decyzję. Moja decyzja o starcie była samodzielna i przemyślana. Natomiast nie jestem samotną wyspą. Wszyscy kandydaci mają swoje zaplecza i polityczne, i stowarzyszeniowe. Ja się od nich zupełnie niczym nie różnię. Chociażby, pan marszałek Ortyl na konferencji zadeklarował poparcie dla pana Radka Swoła. Pani wiceprezydent Mielca Adriana Miłoś jest popierana przez PSG, której twarzą w mieście jest pan Marek Paprocki, który z kolei startował do Senatu z poparciem Lewicy. A ja mam solidne zaplecze w postaci stowarzyszenia, którego jestem członkiem zarządu, czyli Nasz Mielec. Stowarzyszenie działa na terenie miasta 25 lat. Pod tą samą nazwą. Teraz przy okazji wyborów dołączyli do nas członkowie partii Polska 2050 Szymona Hołowni, osoby niezrzeszone. I to pozwoliło też na to, że uzyskałam poparcie mieleckich posłanek, pani poseł Krystyny Skowrońskiej, pani poseł Elżbiety Burkiewicz, za co im serdecznie dziękuję.
Ciekawe jest to poparcie pani posłanek. Jak pani to poparcie, wsparcie parlamentarzystek mieleckich chciałaby wykorzystać w praktyce?
To poparcie jest bardzo kluczowe, dlatego że panie posłanki obie deklarują wsparcie mieleckich inwestycji, wsparcie inicjatyw, które będą służyły rozwojowi miasta Mielca. Ja z kolei mam program 7 konkretów na 7 kwietnia, w którym potrzeby Mielczan zostały, odpowiedzi na potrzeby Mielczan zostały przygotowane i ten program chcę realizować. Żeby go realizować, z całą pewnością niezbędne będą fundusze na ten cel. I uważam, że taka jest też rola prezydenta, żeby aktywnie takich funduszy poszukiwać. Sądzę, że to poparcie posłanek może pomóc mi znajdować te środki w instytucjach zewnętrznych. Zresztą tak było w trakcie mojej pracy na Mosirze bardzo dobrze układała się współpraca z panem posłem Kapinosem przy budowie hali chociażby.
7 konkretów na 7 kwietnia. No to jakie są priorytety, jakie są te konkrety dla pani? Co będzie najważniejsze po 7 kwietnia?
Te 7 konkretów to tak naprawdę 7 obszarów, w których pogrupowaliśmy potrzeby mielczan, które zdiagnozowaliśmy w trakcie rozmów z nimi. Pierwsza to karta mielczanina, czyli nasza odpowiedź na to, że mielczanie chcą być docenieni za to, że tu płacą podatki. Nasz drugi priorytet to są mieszkania dla młodych, temat gorący bardzo ostatnio. Kolejna sprawa to są strefy integracji dla mieszkańców, zdrowa woda, czyste powietrze, BCU, czyli nowe zawody dla mieleckiego przemysłu, dostępność do lekarzy specjalistów i 7 obszar to jest współpraca ścisła z organizacjami pozarządowymi. Tak naprawdę wszystkie są ważne, natomiast uważam, że chociażby chcąc przeciwdziałać depopulacji miasta, to te mieszkania jednak będą tutaj odgrywały kluczową rolę. Czytałam ostatnio taki raport chyba Uniwersytetu Łódzkiego, mówiący o tym, o przyczynach depopulacji miast, nie tylko miast średniej wielkości, takich jak Mielec, ale brali też pod uwagę, badali chociażby Łódź. I jedną z przyczyn było właśnie wyprowadzanie się mieszkańców na suburbia. nie odjeżdżają gdzieś daleko, ale wyprowadzają się pod miasto, dlatego że tam jest po prostu taniej i tam ich na to stać. Ja myślę, że te SIM-y, które mają być skierowane, ten program ma być skierowany przecież do młodych rodzin i ma być sporo tańszy, bo najem ma ich być stać na ten najem, a dla chętnych będzie możliwość też wykupu tych mieszkań za około 65% wartości. Może być kluczowe tutaj w tym procesie właśnie zatrzymywania mieszkańców w mieście. No, myślę, że równie istotną kwestią będzie uzbrajanie i udostępnianie przez miasto terenów inwestycyjnych na budownictwo jednorodzinne. Mamy jeszcze trochę takich terenów, głównie na osiedlu Żochów. Nie ma jeszcze planu zagospodarowania. Te ogólne plany, wszyscy wiemy, mają powstać do końca 2025 roku. No i mam nadzieję, że tam się też znajdzie miejsce na budynki jednorodzinne dla osób, które będą chciały tutaj zakładać rodziny. No i myślę, że strefy integracji, bo byłam ostatnio na kongresie samorządowym i rzeczywiście taki wątek, co jest ważniejsze teraz, czy inwestycje, czy społeczność, często się przewijał. I bardzo wiele osób jakby zwracało uwagę na to, że kiedyś to były właśnie twarde inwestycje, a teraz jest trochę odwrotnie. Teraz po pierwsze patrzymy na ludzi, patrzymy na społeczeństwo. Jeżeli realizujemy inwestycje, to one mają im służyć. Te inwestycje, które my proponujemy jako strefy integracji, to być może nie są wielkie budowle, natomiast to są miejsca, dzięki którym mieszkańcy konkretnych osiedli, konkretnych obszarów w naszym mieście będą mogli się po prostu zintegrować. No, świetnym przykładem jest Tężnia na Borku, prawda, która powstała w ramach MBO, no i zwłaszcza osoby starsze, osoby samotne, mają tam przestrzeń do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, żeby wyjść z domu, pobyć z innymi ludźmi, z sąsiadami, ze znajomymi. Tam wiemy wszyscy, że trzeba zagospodarować teren dookoła tej tężni. Mamy też propozycje w programie dla ludzi młodych. Jest mowa przecież o przystaniach kajakowych, czyli dla takich bardziej aktywnych osób. Mamy przygotowany projekt dla Smoczanki, ale to mamy też miejsce na osiedlu, które jest w zarządzie Mosiru, więc jakby tutaj znam historię od podszewki, tak zwane działki, czyli taką przestrzeń, którą kiedyś tam mieszkańcy użytkowali, hodując sobie jakieś warzywka.
Było takie miejsce.
Było tak. Takie miejsce. To jakby ja przez kilka lat w trakcie rozmów przekonałam te osoby, że jednak to miejsce możemy wykorzystać w inny sposób. To były często osoby starsze i one mówiły, że one tak naprawdę nie mają siły już tam nawet pracować, ale zależałoby im na tym, żeby przyjść, usiąść, popatrzeć na, pani Marysia mówiła, popatrzeć na róże. I to by im w zasadzie wystarczyło. My wówczas szukaliśmy też miejsca na lokalizację mobilnego lodowiska. To się okazało, że to jest fajne miejsce, bo jest zacienione i łatwiej nam jest tam troszkę ten lód utrzymać. I w tamtym roku w konsultacjach jakby na zaproszenie Rady Osiedli, zresztą ja też zapraszałam Rady Osiedli do siebie, rozmawiałam z mieszkańcami po prostu, czego najbardziej brakuje mieszkańcom osiedla Kusocińskiego, bo to jest ten teren. No i wszyscy mówią zgodnie, że na przykład fajnie by było gdzieś pójść zapalić sobie grilla, a nie mamy gdzie. Fajnie by było gdzieś po prostu wyjść i pobyć, posiedzieć na ławeczce, popatrzeć na kwiatki. I wspólnie jakby wypracowaliśmy taki pomysł, że zimą będzie to lodowisko, będzie wylana płyta betonowa z zatopionymi rurkami, to miejsce będzie zadaszone, natomiast w lecie będzie szeroki wachlarz możliwości. Będą to mogły być, nie wiem, potańcówki dla seniorów, będą mogły być miejsce dla dzieciaków, będzie można tam pojeździć na wrotkach. Przeróżne rzeczy, koncerty plenerowe, które kiedy pada, to za biblioteką jest problem. To wiemy, będziemy mogli robić tam. Także myślę, że to są takie rzeczy najbliższe ludziom. Natomiast wszystkie elementy tego programu są dla mnie ważne.
Bardzo ciekawie, z pasją bym powiedział, mówi pani o tym programie. Jest zespół ludzi, bo kandydaci do Rady Miasta i do Rady Powiatu ze stowarzyszenia, z komitetu są. Jest poparcie parlamentarzystek. No to może jakie konkretne doświadczenie zawodowe przemawia za tym, żeby właśnie pani została prezydentem miasta Mielca.
Mam, myślę, bogate doświadczenie zawodowe, natomiast podzieliłabym je tak na dwa etapy. Pierwsze ponad 20 lat to była praca w prywatnej firmie na strefie ekonomicznej. Zaczynałam od najniższych stanowisk biurowych i z upływem czasu wspinałam się trochę po szczeblach kariery, aż do stanowisk menedżerskich, gdzie odpowiadałam za sprzedaż, potem zajmowałam się audytem. No i myślę, że takimi kompetencjami, które tam uzyskałam, to przede wszystkim zarządzanie zespołem, tworzenie zespołu, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, bo tam ciągle się coś zmieniało, a to w takich warunkach, myślę, też i społecznych, i miejskich jest też kluczową kompetencją. No, po tych 20 kilku latach jakby szukałam też możliwości dalszego rozwoju. Tam jakby już doszłam do końca tej ścieżki. No i wówczas wzięłam udział, wystartowałam w, no to był już chyba ogłoszony, już był trzeci konkurs na stanowisko dyrektora MOSiR-u. Nie było odważnych, trochę tak myślę. Wygrałam ten konkurs, zostałam dyrektorem MOSiR-u. No myślę, że nie było odważnych, dlatego że trzeba było wybudować halę, tak? A to naprawdę było duże wyzwanie. Nawet pamiętam pytanie z konkursu, takie już poza tą pulą obowiązkowych pytań formalnych. No nie jest pani budowlańcem, jak pani sobie poradzi. Pamiętam, że powiedziałam wtedy, że nie idę do pracy na pustynię. Tam są osoby, które mają kompetencje, które są albo związane z MOSiR-em długo, albo znają się na inwestycjach i po prostu będziemy pracować w zespole. I myślę, że to się świetnie udało. No i przez te 3 lata zyskałam te kompetencje związane z infrastrukturą, z realizacją dużych projektów infrastrukturalnych.
Największy projekt ostatnich lat w Mielcu.
Tak, i najdroższy, i największy. I myślę, że też taki projekt, z którego jesteśmy wszyscy jako mieszkańcy dumni. Myślę, że no, udało się go zrealizować świetnie. I to doświadczenie, to jest też doświadczenie, które można przełożyć na realizację takich dużych projektów w skali miasta.
To ja zapytam, jeśli jesteśmy przy tej hali sportowej, jednak dlaczego tyle to trwało?
Jestem fanką jakości. Uważam, że jak coś robimy, to trzeba to zrobić dobrze. No, mamy niestety w mieście też niechlubne przykłady, którymi też MOSiR się trochę boryka, bo...
Czyli stadionu.
Tak, no mimo, że inwestycji nie realizował, bo za tą inwestycję odpowiadał Urząd Miasta, no to jednak z tymi wszystkimi problemami teraz w jego utrzymaniu zostaliśmy my, tak? Mamy problemy z bieżnią, mamy problemy z przeciekami, wiemy jak to wygląda. No jest inwestycja też na mniejszą skalę w ostatnich latach, też nie prowadzona przez MOSiR, z którą też mamy trochę problemów. Mam nadzieję, że uda się je porozwiązywać. No ale jakby ja postawiłam sobie za punkt honoru, że to, co ja robię, za co ja odpowiadam bezpośrednio, będzie zrobione dobrze. Dlatego też no, ten czas trochę się nam przeciągnął, ale dzisiaj dalej bym tego broniła i dalej bym mówiła, że warto, bo jakość jest najważniejsza.
I wszystko już udało się z tych planów, marzeń związanych z halą sportową zrealizować? No bo mamy już prawie rok od uruchomienia obiektu. No to przecież wakacje zeszłego roku ruszało, a już mamy w kalendarzu wiosnę.
Tak. No, udało nam się, myślę, wszystkie te założenia zrealizować w całości. Nie wiem, czy gdybym była od początku, zwróciłabym uwagę na to, czego teraz mi brakuje, ale no należy też mieć świadomość, że nie byliśmy autorem projektu, ani ja, ani moi poprzednicy, dlatego że hala była wbudowana w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, czyli pewne wytyczne, pewne wskazówki co do funkcji, jakie ta hala ma pełnić, częściowo też materiały, z jakich ma być zbudowana, natomiast to jest jeszcze daleko od projektu. no, wykonawca jakby uwzględnił oczywiście to, co było w PFW, natomiast jakieś, nie wiem, czy niedopatrzenia, czy celowe pominięcia, ja nie wiem, no ciężko mi to nazwać, no gdzieś tam się odzywają. Część z tych rzeczy w toku realizacji udało nam się zmienić, no, chociażby oświetlenie, tak? Mamy świetne oświetlenie LED-owe. Dzisiaj jestem bardziej niż przekonana, że to była dobra decyzja, mimo że wymagała też decyzji Rady co do tego, że trzeba budżet zwiększyć. To było drogie. Pieniądze, tak. To było drogie. Natomiast wiemy, że przy podwyżkach cen energii, które nas w międzyczasie dotknęły, z całą pewnością to się opłaciło. No i też ma pan doświadczenie, tak? Realizuje pan dużo, tak, dużo przecież materiałów na hali czy na stadionie, więc ma pan porównanie, jak działają LEDy, jak działają metahalogeny, prawda? Więc myślę, że to było warto. No i jeszcze kilka takich rzeczy. No, strefa spa myślę, że jest takim miejscem, które być może mogłoby być bardziej dopieszczone. Natomiast no, wykonawca zrobił tyle, ile wymagało od niego PFW.
Czyli minimum.
Czyli minimum. No, my dołożyliśmy i też dopłaciliśmy do tej niewielkiej wanny jacuzzi, która się tam znajduje. No, czasami mieszkańcy zwracają uwagę, że no, miejsca do chłodzenia nie ma, brakuje im bali z wodą zimną. No niestety tego zrobić się już na tym etapie nie da, bo to jest obciążenie dla stropu. Tak naprawdę to jest już na drugiej kondygnacji, bo mamy szatnię, a niżej mamy jeszcze podbasenie, więc tak naprawdę wtedy trzeba było dwa stropy wzmacniać, żeby jakąkolwiek balię tam podstawić. Do tego technologia wody do uzdatniania. Więc wybraliśmy takie może skromniejsze wyjście, ale mam nadzieję, że trochę mieszkańców to uspokoi, że no, wiadro Bosmana, więc dla miłośników takich ekstremalnych wrażeń mamy chlust zimnej wody na głowę, kubeł zimnej wody na głowę.
To skoro jesteśmy jeszcze w Hagi, tak blisko pływalni, czy możemy wytłumaczyć przy okazji, dlaczego nie można w nowej hali na pływalni odbywać nauki pływania dla uczniów mieleckich szkół? O co tu w tym wszystkim chodzi?
Miasto, żeby ograniczyć wydatkowanie środków, zdecydowało się na to, żeby hala miała charakter komercyjny, co pozwala na odliczenie VAT-u, czyli 23% od tych 140 milionów plus VAT w pełnej wysokości od bieżących kosztów funkcjonowania. To jest naprawdę mnóstwo pieniędzy. Ale żeby można było jakby te pieniądze odzyskać, w cudzysłowie oczywiście, to hala musi mieć charakter komercyjny. Czyli wszystko musimy na tej hali robić za pieniądze. Nie ma takiego komercyjnego charakteru świadczenie usług przez MOSiR dla szkoły, bo my tak naprawdę jesteśmy tym samym podmiotem. Jesteśmy MOSiR i szkoły. Okay. Jesteśmy jednostkami gminnymi. Mamy ten sam NIP, nie ma tutaj faktury VAT, nie ma VAT-u, więc z tego powodu to jest niemożliwe. Być może jest wyjście z tej sytuacji, być może takie będzie zadanie też, żeby to zrobić, żeby się to udało, no musimy być po prostu odrębnym podmiotem. MOSiR musiałby być odrębnym podmiotem, czyli na przykład spółką komunalną. I wówczas takie zadania miasto mogłoby zlecać, jak naukę uczniów.
Ciekawy pomysł.
Do rozważenia. Pewnie do sprawdzenia mnóstwo jeszcze dodatkowych rzeczy, ale być może to jest taka rzecz, która poprawiłaby sytuację, pozwoliłaby rozwiązać te problemy. I oczywiście dla mnie to też jest trudne, że mam szkoła numer 6, szkoła numer 7, to tak naprawdę wystarczyłoby, żeby przeszły przez ulicę. Natomiast no, nikt nie zaryzykuje tego, że ileś tam milionów VAT-u trzeba będzie zwrócić.
Ma pani świadomość dużych czy licznych oczekiwań mieszkańców od przyszłego prezydenta miasta Mielca? Spotyka się pani już z takimi pomysłami, marzeniami?
Mam świadomość i mam świadomość tego, że tak naprawdę to prawdziwa praca zacznie się po wyborach. Osoba, która wygra, to osoba, która wygra, czeka naprawdę ciężka praca, bo do zrobienia jest w Mielcu wiele, począwszy od ograniczania kosztów funkcjonowania urzędu, jednostek, przez przeprowadzenie inwestycji, jakby myślenie takie dalekosiężne o rozwoju tego miasta, nie na dziś, nie na jutro, tylko na kolejne perspektywę, dłuższą perspektywę czasu, kilkanaście lat co najmniej. I też z drugiej strony mam świadomość, że żeby to robić właściwie, trzeba słuchać tego, co mówią mieszkańcy. I zanim się coś obieca, trzeba to dobrze przemyśleć i trzeba to potem realizować, żeby być dla ludzi wiarygodnym. Bo to jest, myślę, rzecz najistotniejsza.
Pani dyrektor, no to może troszkę złapnę oddech od tego wszystkiego. Jaka jest pani prywatnie? Czym się pasjonuje, zajmuje, jak pani odpoczywa?
No, myślę, że nie różnię się od żadnej kobiety w tym mieście. Po pracy jestem pełnoetatową mamą, żoną, mam dwóch synów, jeden już studiuje, drugi jest w szkole podstawowej. Mam dom, pracuję w tym domu, tak jak każda kobieta, więc tutaj nie ma jakichś, nie wiem, ani tajemnic, ani dziwnych, niespotykanych rzeczy. Mam ogródek, który uwielbiam jakby uprawiać, tak jak kilka tysięcy mielczan szczęśliwych posiadaczy działek. Myślę, że oni rozumieją, jaką radość daje dotykanie i praca w ziemi, jak smakują pomidorki z własnej działki. Mam zwierzęta, kocham zwierzęta, mam 3 koty i psa, jamnika, bo to robi różnicę. Jestem akwarystką od wielu lat. Daje mi to po prostu dużo radości. No, śpiewam w chórze i to jest taka moja odskocznia. Serdecznie pozdrawiam, jak mogę sobie pozwolić, na prywatę. Cały chór Akord. Wracam niedługo. Chwilowa przerwa. Więc muzyka to jest też coś, co mnie pasjonuje. Lubię chodzić do kina. Ciągle przede mną druga część Duny do obejrzenia. Nie mogę się doczekać, bo Herbert to jeszcze fascynacja gdzieś tam właśnie z lat nastoletnich. No i pewnie tyle. No, miałam w życiu przeróżne pasje, angażowałam się w przeróżne rzeczy. Długo byłam harcerką. Od 27 lat jestem członkiem Areoklubu. No, nawet miałam taki przebłysk za 2 lata temu, żeby się wznowić do skoków, ale odpuściłam.
To wszystko jeszcze możliwe.
Nigdy nie mów nigdy, tak, to prawda. Także.
To ja mam pytanie dodatkowe. Jest pani wokół cyklonu sportowego w mieście, bo wszystkie kluby sportowe gdzieś u pani prędzej czy później muszą się pojawić. Jest taki jeden klub szczególny, któremu pani kibicuje?
To jest trudne pytanie, panie Przemku. Ja kibicuję wszystkim mieleckim sportowcom, za wszystkich trzymam kciuki, bo wszyscy są mi bliscy. No ale z racji tego, że jestem, zastanawiam się nawet, jak to będzie, smoczynianką.
Mieszkanką smoczki.
Więc od kilkudziesięciu lat, no to smoczanka w moim sercu.
I smoczanka o tym wie.
Tak.
Mamy czas przedwyborczy, no ale mamy też czas przedświąteczny i z tej też okazji chciałbym najserdeczniejsze życzenia świąteczne, dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń
Panie
przekazać.
Panie Przemku, bardzo serdecznie dziękuję. Panu wzajemnie. Wszystkiego dobrego na czas świąt i na czas po świętach. Również dużo spokoju, dużo zdrowia, sukcesów. I wzajemnie wszystkim Państwu również zdrowych, wesołych świąt.
Szanowni Państwo, zdrowych, wesołych świąt, a po świętach samych dobrych decyzji. Do zobaczenia wkrótce.